Nawet jeśli tego nie rozważałeś, budowa domu pasywnego może być tańsza i bardziej opłacalna niż myślisz, dlatego dzisiaj do podcastu zaprosiliśmy gościa, specjalistę od budownictwa pasywnego Łukasza Manikowskiego. Zapraszamy do słuchania.
Cześć Łukaszu, dzięki za przyjęcie naszego zaproszenia. Powiedz kilka słów o sobie, czym się zajmujesz, jaki kanał na YouTubie prowadzisz?
Witam wszystkich. Prowadzę kanał Buduj z Inżynierem z takimi poradami dla wykonawców i inwestorów, a również jestem właścicielem firmy Pirodom, która zajmuje się budowaniem i projektowaniem budynków pasywnych.
Świetnie. To co to znaczy projektowanie domów pasywnych? Bo dom pasywny kojarzy się z czymś bardzo drogim, wręcz dla być może bogaczy. Czy takie projektowanie jest... Czym się różni od takiego projektowania, powiedzmy, zwykłego domu?
Niewiele jest różnic. Tak de facto, gdybyśmy sobie zobaczyli grafikę z 20 różnymi domami, to nie bylibyście w stanie odróżnić, które z nich są budowami pasywnymi, a które są domami, nazwijmy to, zwykłymi. Tak naprawdę te różnice w projektowaniu tych obiektów polegają na tym, aby po pierwsze zwrócić uwagę na umieszczenie budynków względem stron świata i trochę ekspozycja przeszkleń na stronę południową. I to jest wszystko, jeśli chodzi o kwestię tego typu, w sensie właśnie takiego usytuowania. Natomiast kolejne kwestie to już są tylko kwestie czysto architektoniczne, związane z pewnymi detalami, żeby w tych detalach pokazać, wyeliminować mostki termiczne i odpowiednio wykonstruować taki obiekt, aby on tych mostków termicznych nie miał, aby miał odpowiednią grubość izolacji, no i oczywiście, aby spełniał parametry budynku pasywnego.
To pierwsze pytanie. Mówisz o usytuowaniu budynku względem stron świata, czyli ekspozycja na południe, rozumiem, po to, żeby było dużo zysków słonecznych, ale czy to nie powoduje, że wtedy mamy problem z przegrzewaniem się pomieszczeń latem i nagle musimy używać klimatyzatorów po to, żeby ochłodzić pomieszczenia?
Tak, przeszklenia na stronę południową powodują, że oczywiście latem też nadmierna ilość energii słonecznej wpada nam do budynku, ale tak naprawdę obowiązkowe jest przesłony zewnętrzne. Czy to będą przesłony, nazwijmy to, wykonstruowane razem z obiektem, czyli to będą na przykład refleksole, czy to będzie żaluzje, czy to będą rolety, ale mogą być też to naturalne przesłony, typu pergole, typu różnego rodzaju zadaszenia, typu zadrzewienie drzewami liściastymi w okolicach, które powoduje, że zimą, gdy drzewa liści nie mają i słońce jest nisko, więc wpada nam bezpośrednio do budynku, a latem, gdy słońce jest wysoko, gdy są liście na drzewach, no to powodują, że jest zacienienie. Mogą być różnego rodzaju podcienie, które powodują właśnie tą samą sytuację, tak? Nisko słońce jest w stanie nam wpadać do budynku przez te okna zimą, co jest pożądane, a latem, gdy to słońce jest niepożądane, oczywiście tylko odpowiednia ilość luksów, żeby było promieniowanie słoneczne naturalne i naświetlenie tego obiektu, ale poza tym to nie chcemy tego słońca za dużo wpuszczać, bo ze słońcem to idzie nam ciepło, no to wtedy właśnie korzystamy z tych podcieni, żeby one nam zacieniały nasz obiekt.
Świetnie. Co jeszcze w takim razie? Mówisz o sytuowaniu budynku. Jakie są jeszcze rzeczy, które można wprowadzić w domu pasywnym?
Wiesz co, Sławek, ja bym tu jeszcze się wtrącił w to, bo wydaje mi się, że nie powiedzieliśmy, czym jest w ogóle dom pasywny, tak? I chciałbym zacząć zupełnie od takiej zupełnej podstawy. Co to jest dom pasywny? Czym się różni od domu niepasywnego? I jakby po co w ogóle mielibyśmy ten temat rozważać, tak? I to jakby jest pierwsza część pytania. Druga część pytania, zadam ją może już teraz, jest taka, no jakie te parametry musi spełniać dom pasywny? Bo tutaj zaczęliśmy wchodzić w to usytuowanie budynku względem stron świata, natomiast zakładam, że tych parametrów jest nieco więcej. Więc zacznijmy może od zupełnej takiej podstawy. Czym jest dom pasywny i po co nam to wszystko?
To, tak naprawdę dom pasywny to jest normalny, zwykły dom. Jedyne, czym on się, może nie, że różni, ale czym się charakteryzuje, to zapotrzebowaniem energetycznym na ogrzewanie. Ono nie przekracza 15 kWh na metr kwadrat na rok. To znaczy, jeżeli mam budynek, który ma 100 metrów, no to potrzebuję 1500 kWh i mam budynek ogrzany przez cały rok. Oczywiście 1500 kWh jest rozbite w odpowiednie dni, miesiące, wiadomo, no to jest oczywiste. Natomiast to jest maks, co ja potrzebuję, żeby go ogrzać. Nie mówimy tutaj o systemie wentylacji i nie mówimy tu o podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej, tylko o samym stricte ogrzewaniu. No i teraz, jak my te 1500 kWh uzyskamy, to jest zupełnie inna kwestia. Bo my możemy przecież te 1500 kWh uzyskać w taki sposób, że włączymy sobie grzejniczek elektryczny do prądu o mocy 1,5 kW i on jakoś tam sobie zdystrybuuje to ciepło w takim zakresie, jaki my potrzebujemy. Ale my możemy przecież założyć pompę ciepła, na przykład gruntową czy też powietrzną, która będzie miała COP równy 3 czy też 5, no i wtedy zamiast 1500 kWh będziemy potrzebowali tylko 500 kWh energii elektrycznej dostarczonej do tego źródła, którym będzie nasza pompa ciepła, no i uzyskamy z tego 1500 kWh, czyli to, co tak naprawdę musimy mieć. Więc to jest jakby taki pierwszy parametr, który musimy zachować i to jakby głównie charakteryzuje ten obiekt.
Ale żeby no to przepraszam, jeszcze wtrącę się. Dla porównania, żebyśmy mieli kontekst, tak, bo słuchają nas osoby, które może nie są biegłe w tych kilowatogodzinach. Ile ma taki tradycyjny, zwykły, współczesny, wybudowany dom na potrzeby ogrzewania, tego zapotrzebowania?
On ma w granicach 2-2,5 razy więcej. Właśnie paradoks całego tego budownictwa pasywnego, które wydaje się jakimś takim melodią przyszłości i tak dalej, no to gdybyśmy się odnieśli do rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakie powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, to tam jest powiedziane, że maksymalnie budynek mieszkalny rodzinny ma 70 kWh na metr kwadrat na rok, w tym jest wentylacja i w tym jest ciepła woda użytkowa. Ciepła woda użytkowa jest jakieś 30%, czyli generalnie około możemy przyjąć 20 kWh, to jest ciepła woda użytkowa. Rekuperacja też swoje ma, w związku z tym naprawdę zostaje już niewiele do tego, żeby ten budynek pasywny, żeby ten budynek, który jest klasyczny, normalny, zwykły, powinien być już mógł być troszeczkę bliżej do pasywnego niż do takiego frywolnego byle jakiegoś, tak powiem, nie? Więc jakby ja zdaję sobie też sprawę, bo my też to liczymy, że te charakterystyki są trochę często naginane, no bo gdy wchodzimy w szczegóły, to się okazuje, że tak, no jest fotowoltaika, no ale ile tej fotowoltaiki jest? No 3-5 kW i teraz nie możemy przyjąć przecież, że ta fotowoltaika załatwia nam sprawę ciepłej wody użytkowej w 100%. No bo nam nie załatwia, bo załatwia może i w latem w 100%, ale zimą na pewno nie. Więc to są, jest bardzo dużo niuansów, które musielibyśmy tutaj bardzo głęboko wchodzić, żeby to rozebrać na czynniki pierwsze. Więc myślę, że to nie ma teraz sensu, ale wracając do tego pytania, czyli czym jeszcze charakteryzuje się ten budynek, to znaczy, jeżeli chcemy uzyskać te 15, to nie jest bezkarne, to znaczy musimy mieć pewne restrykcyjne warunki, które nam do tego, na to pozwolą. Po pierwsze, szczelność powietrzna na poziomie 0,6. Wy mówiliście, mieliście już taki podcast na temat szczelności powietrznej budynków i tak de facto jest, że budynki w normie, która jest niestety nieobowiązkowa, a tylko jakby powołana w rozporządzeniu jako możliwa, zachęcają do stosowania, no to tam jest budynek z grawitacją 3,0 szczelność, budynek z wentylacją mechaniczną 1,5, budynek pasywny 0,6. Oczywiście im niżej schodzimy, tym potem możemy mieć gorsze parametry innych komponentów, no bo wiadomo, że finalnie musimy wyjść na 15, tak? Kolejna kwestia to już nie jest żelazna zasada, natomiast dobrą praktyka i raczej nie wyjdzie, jeśli będzie inaczej, jeżeli przegrody budowlane będą miały U powyżej 0,1. Raczej 0,1 to jest taka norma. Nie jest oczywiście to żelazną zasadą, ale to jest raczej norma. Schodzimy 0,1 lub niżej i wtedy mamy pewność, że będzie OK. Okna też nie 0,9, tak jak jest normatywnie, tylko raczej 0,75 i w ten sposób. 0,8 maksymalnie, to zależy oczywiście od przeszklenia, ale też troszeczkę lepsze muszą być. No pozbywamy się mostków termicznych, to też nie jest jakby żelazna zasada, bo możemy zbudować obiekt, który będzie miał mostki, ale będzie mieli tak dużo izolacji, taką szczelność, że na te 15 nam wyjdzie, więc jakby jeśli chodzi o żelazne zasady, to jest te 15 kWh na metr kwadrat na rok lub obciążenie cieplne 10 W na metr kwadrat jednostkowe. Drugi warunek to jest przegrzewanie się obiektów nie większe niż częstotliwość przegrzewania powyżej 25 stopni Celsjusza w budynku, nie więcej niż 10%. Gdy mamy chłodzenie, no to oczywiście to chłodzenie nam sprawę załatwią, bo to przegrzewanie wtedy z wiadomych względów nie występuje, ale z kolei pojawia się nam nowy warunek, że na chłodzenie również nie możemy mieć więcej niż 15 kWh na metr kwadrat na rok tej energii, którą nam pochłania system chłodzenia. Kolejną kwestią jest częstość podwyższonej wilgotności, nie może być powyżej 12 gram na kilogram, w procentach nie może być większa niż 20. No i to są tak właściwie, no i oczywiście jeszcze energia odnawialna pierwotna nie może być więcej niż 60. Tu w przypadku budynków pasywnych klasycznych, choć teraz wprowadza się jeszcze dwie dodatkowe skale, które są bardziej, że tak powiem, restrykcyjne, ale to taki podstawowy wariant.
Jasne, dzięki. Czyli jednym słowem kluczowym, najważniejszym wskaźnikiem jest to zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, które nie powinno być większe niż 15 W na metr kwadratowy, a kolejne czynniki służą, czy kolejne punkty na tej liście charakterystyki służą ku temu, żeby po prostu to osiągnąć, tak? Jednoznacznie. Dokładnie tak.
No i zawsze mówię, zawsze też mówię swoim klientom, że nie zawsze idźmy w ten, znaczy w sensie zaimplementujmy wszystkie rozwiązania z budownictwa pasywnego, bo to nas niewiele kosztuje, a to sprawia, że budynek jest bezpieczny. Bezpieczny pod względem ciepłowilgotnościowym i tak dalej. Więc jakby idźmy w tą stronę, natomiast bywa tak, że warunki zabudowy, miejscowy plan, działka, lokalizacja, cokolwiek, no nie pozwalają na, albo nawet nieraz preferencje inwestora nie pozwalają na to, żeby ten budynek spełnił parametry budownictwa pasywnego. To znaczy pewnie można by było go uzyskać, ale wchodzimy w jakieś aerożele, wchodzimy w jakieś kosmiczne technologie bardzo drogie, co kompletnie się nie przekłada, tak, na koszt inwestycji w stosunku do zysku, który z tego uzyskujemy. W związku z tym powtarzam swoim klientom zawsze, spróbujmy to zrobić, ale jeżeli coś tam nie wyjdzie, to na pewno implementujmy te rozwiązania z budownictwa pasywnego, żeby nam wyszedł budynek energooszczędny jakkolwiek, żebyśmy byli blisko, bo to zawsze powoduje, że jesteśmy po bezpiecznej stronie.
Chciałbym podsumować właśnie ten wątek finansowy, czy może pociągnąć go, chyba że Sławek chcesz przejść do tych, jeszcze wrócić do tych usytuowań względem stron świata.
Ale do tego wrócimy jeszcze, zdążymy.
Wrócimy jeszcze do tego. Bo powiedziałeś to, o czym ja też mówiłem i to chyba nawet w podcastach, że dom pasywny wcale nie musi być znacznie droższy od domu takiego budowanego tradycyjnie, tak? Chodzi o to, żeby uzyskać albo, tak jak mówisz, zbliżyć się w kilku parametrach, w kilku punktach do tego standardu budownictwa pasywnego. Niewielkim kosztem da się to zrobić, a dzięki temu, tak jak mówię, zbliżamy się do tego standardu pasywnego. Czy uda się go osiągnąć, czy się nie uda, to jakby jest kwestia otwarta, ale koszty wcale nie muszą być tak ogromne, więc stąd moje pytanie według ciebie, czy budownictwo pasywne, to, że mówi się o nim, że ono jest bardzo drogie, czy to jest mit, czy to jest jednak prawda, bo o czymś tu nie wiemy.
Budownictwo, generalnie budynek pasywny będzie droższy od standardowego budynku o 3 do 7%. W zależności oczywiście od budynku i tak dalej, ale to będzie od 3 do 7%.
A mówisz o stanie deweloperskim? Jaki bierzemy koszt?
Bierzemy stan deweloperski, no powiedzmy, czy tam deweloperski plus, ale bez jakichś tam fajerwerków, nie? Czyli nie wykończenie, nie wyposażenie, tylko po prostu elewacja, tynki, posadzki, podłogówka, całe instalacje i tak dalej, nie? Bo tak naprawdę, no, gdybyśmy wzięli pod uwagę samą elewację, no to różnica w koszcie elewacji to jest tylko zakup styropianu między klasyczną 20 a 30-32 cm, które stosujemy w budownictwie pasywnym. No więc jakby koszt 10 cm styropianu to jest jedyna różnica w zakupie, to jest jakieś 2-3 tysiące złotych, nie? Potem okna, okna będą troszeczkę pewnie droższe, choć teraz już te okna, jak ktoś już chce takie, no, trzyszybowe i o miarę dobrych parametrach, to już nie są jakieś różnice cenowe, ale myślę, że tam możemy spokojnie 7 tysięcy dołożyć do tego interesu, czyli już mamy 10. My robimy, żeby się pozbyć mostków, robimy montaż w warstwie izolacji. Zakładamy, że okna nie robimy na pianę, tylko robimy szczelnym montażem, więc umówmy się, że to jest 1:1. Nie trzeba nic praktycznie zmieniać. My jedynie robimy, wysuwamy okna w warstwie izolacji na 10 cm, no to tu by trzeba było dodać jakieś 15-20 tysięcy, żeby to wszystko, zależy od wielkości okien i ilości. Mówmy, że to taka dosyć raczej górna granica niż dolna, więc to już nam daje w granicach 30 tysięcy różnicy. No i de facto pod dachem ewentualnie moglibyśmy zrobić 10 centymetrów, dać więcej wełny, bo przeważnie już chyba jest standardem 30, no to te 40 też już tam jakieś kilka tysięcy złotych byśmy do tego dorzucili, więc tak się mniej więcej kształtuje różnica w tych kosztach. Pozostałe elementy są właściwie dokładnie takie same. Jedyne różnice to są takie, żeby o to dbać, żeby tego pilnować, żeby wykonawcy to prawidłowo zrobili. No i jeszcze ewentualnie wykonstruować to prawidłowo, no ale to już powinno być ujęte w projekcie, nie? Więc jakby prawidłowe wykonstruowanie elementów architektury, czy też różnych podciągów i tak dalej, garażu, bryle, obok bryły i tak dalej, no to już są takie kwestie, ale one nie tworzą dodatkowych kosztów.
Wiesz co, jeszcze dopytam pogłębię ten temat z bardzo prostego powodu, bo ze Sławkiem mieliśmy no jakiś czas temu taki podcast, gdzie Sławek liczył opłacalność ogrzewania zależnie od tego, czy to jest pompa ciepła, gaz i tak dalej, jakby co, jakie są nakłady inwestycyjne i po jakim czasie się to zwraca, tak? I tam na krótko wspomnieliśmy o tym, że temat zostawiliśmy bardzo otwarty do dyskusji. Co by było, gdyby zamiast inwestować bardzo dużo pieniędzy w fotowoltaikę, w pompę ciepła, na przykład, czy jeszcze w ogóle w gruntową pompę ciepła, to część z tych pieniędzy, albo w ogóle te pieniądze, tak jak mówimy o kwotach rzędu 30-50 tysięcy, zainwestować w dom pasywny, zmniejszyć sobie rachunki za ogrzewanie, czy to nie byłby lepszy wybór, a kosztowo w sumie bardzo podobny, tak? I pytanie moje jest takie, czy masz może jakieś konkretne wyliczenia dla jakiegoś konkretnego przykładowego domu pomiędzy zwykłym domem a pasywnym, jaka jest różnica w kosztach i jaka jest różnica w zużyciu energii, bo moglibyśmy na przyszłość pobawić się i przeanalizować tutaj, co by było, gdyby zrobić dom zwykły i dać mu drogie ogrzewanie, kontra zrobić dom pasywny i dać mu tańsze ogrzewanie. To jakby taka zabawa na przyszłość, ale poruszam ten temat, bo wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawe.
Tak, to jest bardzo dobrą myśl poruszyliście, dlatego że gdyby się tak zastanowić, to ten system, bardzo dużo ludzi jest, czy bardzo dużo, no, są po prostu osoby, które robią to w ten sposób, że na przykład w kotłowni to robią, po prostu wysyłają rakietę w kosmos, kominek do tego z płaszczem wodnym, to nam ładuje w nocy bufor dodatkowo, tak. Pompa ciepła ładuje wtedy rozładowuje, automatyka, skomplikowane sytuacje. W ogóle to hydraulicznie, żeby to pospinać, to też jest drobny kłopot. Do tego jeszcze kocioł gazowy jako takie alternatywne źródło, coś, bo gdyby coś się wydarzyło, to mam tu, jak nie to drewno, a jeszcze ekogroszek, najlepiej tu piec niech sobie stoi, bo to nikomu nie przeszkadza to. Więc kombinowania mnóstwo, a tak naprawdę wystarczyłoby faktycznie zredukować to zapotrzebowanie, a te pieniądze później, gdy się pojawią, na przykład za 10 lat, no ktoś jest wiadomo uwiązany kredytem, ale odbija się od dna i zaczyna żyć, to wtedy możemy sobie dorzucać coś do tej kotłowni, ją modernizować, zmieniać i tak dalej, no to tylko zmieniamy jedno pomieszczenie. Tak. Więc to jak najbardziej jest. Mamy taki przykład na ostatniej budowie, którą realizowaliśmy, a inwestorzy jeszcze się nie wprowadzili i to super, bo to tej zimy, gdzie w listopadzie i grudniu rachunek za prąd, no bo była pompa ciepła powietrzna, w budynku oscylował w granicach 413 czy 415 kWh. W tym było ogrzewanie bez ciepłej wody, czyli byśmy w stanie to dokładnie sprawdzić. Było ogrzewanie, była rekuperacja i no wiadomo, czasami tam pojechali, włączyli światło, no zagrzali sobie wodę w czajniku, ale nie było jakby gotowania, nie było tam prania, nie było tych rzeczy, bo oni nie mieszkali, nie funkcjonowali w tym obiekcie. Sprawdziliśmy to z naszymi obliczeniami, które robimy w programie do projektowania budynków pasywnych i to się właściwie zgadzało nam jeden do jednego. Mieliśmy drugi przykład, czyli
tego inwestora. Przepraszam, jeszcze się wtrącę. Jakbyś mógł o tym budynku powiedzieć chociaż cokolwiek więcej, to znaczy, czy to był, jaka w ogóle powierzchnia, jakby o czym my rozmawiamy?
35 metrów kwadratowych powierzchni grzewczej. Budynek nie był pasywny, on był energooszczędny tak naprawdę, no było usytuowanie względem świata, go tam wyeliminowało z tego parametru, natomiast implementowaliśmy wszystkie założenia, nie? Czyli szczelność budynku wykręciliśmy tam na poziomie 0,26 na podciśnieniu i 0,23 na nadciśnieniu, więc no, wynik był dużo lepszy niż parametrów pasywnych. Okna były w warstwie izolacji wysunięte 10 cm, izolacji było 30 cm, no i właściwie żaluzje zewnętrzne, właściwie pozbyliśmy się wszystkich mostków termicznych, nie? W tamtym obiekcie. Mhm.
To wiesz co, ciekawe, bo ja mam też budynek, który mam w budowie w tej zimie, o powierzchni 135 m kwadratowych, więc jakby analogiczny. My tam mieliśmy szczelność na poziomie 1. Jeden i troszeczkę, nie? Jakby przyłożyliśmy trochę uwagi do szczelności, ale nie jakoś bardzo dużo. Poza tym dosyć standard, czyli 20 cm izolacji stropian na ścianach, 30 na suficie, bo to parterówka, okna nie w warstwie izolacji, ale szczelny montaż. Jeśli dobrze pamiętam, musiałbym to sprawdzić, ale jeśli dobrze pamiętam, tam było 700 kWh w styczniu czy w lutym miesięcznie, nie? Więc jakby mamy tutaj pewne zgrubne porównanie, o czym rozmawiamy.
No to mało, wiele, ile? 60%? A też nie mieszkają, tak? Też nie ma tam...
Nie, to on niezamieszkany jeszcze.
No to jeżeli ten... Znaczy ja zdaję sobie sprawę, że tam w tym naszym, no to rekuperacja, bo znowu mieliśmy drugi dom, który, znaczy nie który realizowaliśmy, ale dostaliśmy również rachunki, gdzie był w podobnym, znaczy też nie zamieszkały, ale w tak samo standardzie wykończony, w sensie, że już tak naprawdę przedzień zamieszkania i porównywane były rachunki z tego samego okresu, z tych dwóch obiektów, które są bardzo w odległości 10 km od siebie, no to załóżmy, że ta temperatura była stała dla obu tych obiektów, tak? I w jednym i w drugim obiekcie utrzymywano 20 stopni Celsjusza, no to tamten ten obiekt, który nie był pasywny, tylko był taki klasyczny, właśnie ma 20 cm i tak dalej, on miał 155, on ma 155 metrów kwadratowych powierzchni grzewczej i rachunek za prąd wynosił 115 kWh, a rachunek za gaz, bo tam jest ogrzewanie na gaz, czyli stricte ogrzewanie było tylko z tego kotła gazowego, było... Żeby teraz nie skłamać, ja to u siebie na kanale podawałem, chyba 2000 albo 3000 kWh zużycia energii.
No to ogromna różnica. To ogromna różnica.
Więc ja tak sobie założyłem analogicznie do tego, że rekuperacja i to światło, te tam czajniczek raz kiedyś, tam jakby wizyta inwestora na obiekcie, no to zajmuje i tam pompki obiegowe, kręcenie tego wszystkiego zajmuje nam około te 100 kilka kWh. Więc skoro w tym domu pasywnym, nazwijmy to pasywnym, tym energooszczędnym mieliśmy 418 tam na rachunku, no to możemy założyć, że 300 było stricte na ogrzewanie, a te 118 to było na te wszystkie inne rzeczy typu rekuperacja, działanie pompek obiegowych i tak dalej, i tak dalej, nie? Taką analogię sobie przyjąłem, być może ona jest błędna, ale myślę, że dosyć.
No ja myślę, że tutaj poruszamy się jednak na bardzo takim wysokim stopniu ogólności i to są bardziej przykłady takie troszeczkę różne, niekoniecznie możemy to wszystko, co mówiliśmy, porównać jeden do jednego, ale wyłania się z tego obraz jednoznaczny, że dom w standardzie pasywnym wyraźnie mniej zużyje energii do ogrzewania i to wyraźnie da się policzyć, to wyraźnie da się jednoznacznie określić, no chociażby z tego, że jeżeli mówimy o pasywnym, no to co powiedziałeś na początku, to jest te 15 kW na metr kwadrat na rok średnio, przy standardowym pewnie razy dwa, razy trzy, tak, więc z tego myślę, że Sławek tutaj czeka nas kolejny odcinek do przeanalizowania, jeszcze pewnie może z Łukaszem porozmawiamy na temat konkretnych kosztów, koniecznie. Ile to kosztuje. Ale dobra, Sławku, oddaję głos do studia.
Tak, bo mam takie spostrzeżenie, że jeżeli ktoś ma do wydania kasę i myśli na przykład o inwestycji w pompę gruntową i musi na nią przeznaczyć dodatkowe 40 tysięcy złotych, to przyniesie mu to niecałe, pewnie dwa razy oszczędność na ogrzewaniu. Pewnie mniej, już nie wchodząc w szczegóły. Natomiast tę samą kasę inwestując właśnie w doprowadzenie budynku do standardu pasywnego, zaoszczędzi bliżej 2-2,5. Więc już widać, że ta decyzja jest... może prosta, w tym przypadku oczywiście. No, z drugiej strony oczywiście buduje się często na kredyt, więc też trzeba to wziąć pod uwagę i pewnie dlatego każdy podejmuje inne decyzje, ale cała rozmowa uświadomiła mi, że pompy gruntowe są coraz mniej opłacalne i chyba coraz mniej w ogóle stosowane w budownictwie jednorodzinnym z uwagi na wysoki koszt.
No, tutaj ja bym z pomp gruntowych nie skreślał, bo one mimo wszystko są... najlepsze z tych wszystkich dostępnych nośników energii, w takim sensie, że jeżeli zima taka, jaką mieliśmy teraz, utrzymałaby się przez kilka miesięcy i była regularnie, raz co roku, no to zauważylibyśmy dużą przewagę tych pomp gruntowych w stosunku do powietrznych chociażby, No bo czasami nie ma za bardzo alternatywy, tak? No jest, nie ma gazu w drodze, więc nie można z niego skorzystać, więc mamy tylko ewentualnie gaz z butli, możemy sobie kocioł na pelet zamontować, no lub pompę ciepła. No taka mniej więcej jest alternatywa. No tak. To dziś mniej więcej w tym się kręcimy, jak co przyszłość pokaże i jak obostrzenia prawne na nas wymogą, no to się okaże za parę miesięcy, może lat. Natomiast na ten moment taka jest sytuacja. No i teraz z tym peletem bywały miejsca, były jakieś, że już się gdzieś tam kończył, już były jakieś takie dziwne historie. Nie orientowałem się za bardzo w tym temacie, tylko gdzieś doszły do mnie takie słuchy. Czy to prawda, czy nie, tego nie wiem. Niemniej jednak, jeżeli by tak miało być, że faktycznie, ponieważ no, jest zima, jest popyt, no to walczymy ceną i ta cena zaczyna rosnąć tak niebotycznie i nagle tona peletu kosztuje dwa razy tyle co latem, co już trochę jest dziwne, no to by się okazało, że gdzieś jak to się nie zabezpieczy w lato, albo się co roku w lato zabezpieczamy, no to się nagle okazuje, że ten popyt też jest latem, więc trzeba tą cenę podnieść, dużo zmiennych się w tym wprowadza, ale pompy gruntowe przy ostrych zimach naprawdę dają dużo plusów, no i latem, to może taki argument mało żelazny, że latem jednak mamy darmowe chłodzenie, nie? Szczególnie przy takim chłodzeniu pasywnym, no ale umówmy się, że pompy ciepła też potrafią pasywnie chłodzić i powietrze w sensie i sobie z tym poradzą, zresztą mamy klimatyzatory, fotowoltaika do tego i tak naprawdę to chłodzenie latem jest za darmo, więc to ten argument jest trochę mało trafny może.
Tylko podkreślę, żeby było jasne, że pompa ciepła, powietrze, woda też sobie daje radę zimą, nawet jak jest minus 20, oczywiście, jeżeli jest dobrze dobrana. Pompa gruntowa, jasne, daje przewagę, jak są zalety, tylko trochę mi się to kłóci, wiesz, bo z jednej strony wydajemy pieniądze po to, żeby doprowadzić budynek do stanu pasywnego, do standardu pasywnego i jeszcze dodatkowo płacimy jeszcze więcej pieniędzy za droższe źródło ciepła. I wtedy koszty budowy wzrastają prawie o 80 tysięcy złotych, jak nie więcej. Czy rzeczywiście twoi klienci, czy też ogólnie spotkałeś się z budową domów pasywnych ogrzewanych gruntową pompą ciepła? Bo szczerze mówiąc, trochę mi to nie pasuje, tak?
To zależy wtedy, oczywiście, tu masz rację, tylko te pieniądze, które powiedzieliście na początku, że warto było by przeznaczyć zamiast na jakieś tam źródła i kombinowanie tutaj w kotłowni, przeznaczyć na dopieszczenie tego obiektu w czasie realizacji, to jest bardzo dobra myśl, dlatego że ja jej chyba nie skończyłem. Chodzi o to, że tam już się nie da nic poprawić. No bo jak już te okna są zakryte, jak już ta elewacja jest zrobiona, to już jest koniec. To już jest zrobione i do tego się nie wraca. Przez 30-50 lat do tego się po prostu nie wraca. I teraz, jeżeli te pieniądze przeznaczymy na tą, w tą stronę przekierujemy, to oczywiście ta kotłownia będzie, nazwijmy to, uboga, no bo zabrakło dla niej pieniędzy, ale za 15 lat, gdy już te pieniądze się pojawią, za 10 lat, za 5, nieważne, to my możemy tą kotłownię doposażyć, zrobić sobie, nie wiem, tą pompę nawet gruntową, zaraz do niej wrócę, ale nawet tą gruntową, wydać dodatkowe te 40 tysięcy, bo za 5-10 lat je mamy, ale teraz ich nie mamy. Ale za 5-10 lat nie będziemy mogli powiedzieć, no to teraz robimy okna w warstwie izolacji, bo to chyba w sumie był dobry pomysł, byśmy się pozbyli mostków, nie? To jedziemy. No to już nie, no bo wtedy ten koszt jest niebotycznie wysoki i właściwie w całym domu jest jeden wielki remont. Pompa gruntowa. Tak, mam klientów, którzy korzystają z pompy gruntowej w budynku pasywnym, ale to absolutnie nie ma takiej konieczności. Można wybierać pompę powietrzną, co więcej, można wybrać maty grzewcze, elektryczne. Skoro wiemy, że to będzie 15 kWh na metr kwadrat na rok, no to się godzimy z tym, że to będzie 1500, jeżeli prąd jest po złotówce, to będzie 1500 zł na rok na 100-metrowym obiekcie. Więc tu można na to ogrzewanie naprawdę zrobić niewielkim kosztem, dużym kosztem, jakkolwiek. Ja jednak mimo wszystko jestem zwolennikiem i tak to argumentuję swoim klientom, ale oczywiście oni pozostają, decyzja pozostaje do nich. Moim zadaniem jest tylko uświadomić ich i zbudować ich dom według ich jakby wytycznych, ich marzeń, no ich tam założeń, bo to nie jest mój dom, tylko ich, takie są, ale muszą podjąć decyzję świadomą, że jednak warto jest zrobić na przykład system ogrzewania podłogowego. To jest jakiś koszt, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale to nam powoduje, że my mamy tak naprawdę w tym domu zrobione wszystko w taki sposób, że nie musimy ingerować w obiekt praktycznie w ogóle. Jeżeli zmieni się coś, sytuacja się zmieni za 10 lat i okaże się, że nie wiem, pompy ciepła są B i powstanie coś nowego, to nie ma problemu, my tylko w momencie w tej kotłowni robimy, wyciągamy jedno urządzenie, wkładamy drugie, podpinamy pod to urządzenie i tak dalej. Na ten moment nie mamy nic innego, co by było, nie wiem, weźmy na przykład, ktoś sobie robi ogrzewanie elektryczne, podłogowe ogrzewanie elektryczne. Okej. No i zalewamy to posadzką, robimy wszystko, wykańczamy ten obiekt, działa. Za 10 lat okazuje się, że prąd, nie przewidujemy tego, strzelam, jest po 27 zł za kilowatogodzinę. I teraz ktoś mówi, no już teraz mnie nie kosztuje to 1500 zł, bo liczyłem po złotówce, tylko kosztuje mi to 27 razy więcej. No i teraz, gdyby zrobił ogrzewanie wodne, pewnie by to kosztowało go tyle samo, tak? No nawet może ciutkę więcej, bo jeszcze są jakieś tam straty na przesyle i pomijmy. No to, to generalnie mając to ogrzewanie podłogowe ma alternatywę, bo może sobie zawsze mówić, dobra, no ten prąd już jest za dużo, za drogi, wyrzucam tą pompę ciepła, wkładam sobie kocioł paletowy, dorzucam komin, gra muzyka. Ewentualnie pojawiło się coś innego, alternatywa tańsza, wstawiam to, więc można robić roszadę w kotłowni, nie ruszając już domu. I tak jest, taki ja mam.
Czyli mówisz o rozwiązaniu takim, że jak ktoś planuje ogrzewanie prądem, to lepiej mieć podłogowe ogrzewanie, ale zasilać je na przykład mając kocioł elektryczny, czyli zamieniasz... Okej. I potem mamy uniwersalne rozwiązanie, które możemy w razie potrzeby zmienić na inne.
Tak, okay. To chodzi o tą taką świadomość, bo jakby ciężko na początku, ale co to za problem, tylko że potem się okazuje, że na przykład ktoś sobie robi podłogę marmurową albo deskę baliniecką, wydaje na to 30 tysięcy, 40 albo coś jeszcze na tej posadce jest takiego, do tego ściany jakieś listy wpuszczane i tak dalej, robią się bardzo, bardzo drogie rzeczy na tej podłodze i wokół niej, że żeby wrócić do tego, no dobra, to jednak, no to wracamy do ogrzewania wodnego, powoduje, że to są już te koszty mocno rosną i my chcąc zrobić ogrzewanie wodne, musimy tak naprawdę tą rodzinę wyprowadzić, to wszystko zdemontować, no tak, rozwalić i wydać jeszcze raz te pieniądze na wykończenie i jeszcze pewnie uszkodzi się mnóstwo rzeczy po drodze, których człowiek nie chciałby uszkodzić, więc o tym mówię, nie? Oczywiście inwestor każdy decyduje sam, bo to są jego pieniądze i jego dom, natomiast no, to jest jakby argument, nie? Jeden powie, ok, godzę się z tym, a drugi powie, a biorę to, biorę takie ryzyko na siebie i stwierdzam, nadal robimy ogrzewanie elektryczne, bo będzie dużo, dużo tańsze. Okej, no więc to jest każdego decyzja.
Jasne. Mówiłeś jeszcze o, dopytam o jedną rzecz, mówiłeś o grubości izolacji, grubości wełny, a jaką stosujesz grubość styropianu posadzkowego?
Ponieważ robimy na płytach budownictwo pasywne, żeby jakby była zachowana ciągłość izolacji, no to styropian, znaczy XPS pod płytą, bo płyta jest przeważnie grzewcza, styropian XPS pod płytą jest 30-centymetrowy, czyli płynnie przechodzi w tą samą grubość na ścianie, no i niemalże płynnie przechodzi na tą samą grubość na dachu, bo w dachu robimy 40 centymetrów.
To tutaj też chyba z 10 tysięcy chyba doliczyć, nie? No bo standardowo robi się jednak XPS, a znacznie
się 8 tysięcy, zależy ile kto robi standardowo, na ile robi tam tej izolacji pod płytą, natomiast faktycznie, gdyby to było 20, tak standardowo na posadce na gruncie, no to tutaj plus 10 trzeba było doliczyć, tak, czyli jakieś 8 tysięcy jeszcze tego XPS-a.
Okay. No dobra, to jakby ja generalnie miałem się nie zgadzać i takie było założenie podcastu, żeby rozmowa była ciekawsza, ale niestety się dosyć mocno zgadzam, bo sam podobnie do tego podchodzę. Natomiast chciałbym podrążyć temat tych parametrów, które warto, żeby spełniał dom, żeby był pasywny, bo mówimy i łatwą, taką lekką ręką rozrzucamy tutaj 10-20 tysięcy na grubszy styropian. Wydaje mi się, że udało nam się zaargumentować, że warto i to wybrzmiało. Natomiast to, co ja eksperymentuję u siebie na budowach, to my nie oferujemy klientom budowy domów pasywnych. Natomiast staramy się zrobić możliwie dużo, żeby w tej samej cenie, co dom zwykły, zbliżyć się jak najbardziej do tego standardu pasywnego. Mam na to kilka patentów. No i pytanie jest, jak to z twojej perspektywy wygląda? Od czego powinniśmy zacząć? Jakby co jest pierwszym krokiem? Na co, jeżeli ktoś nie zdecyduje się mimo naszych argumentów na pójście w dom pasywny, we wszystkie rozwiązania domu pasywnego, no, ale jednak korci go, żeby coś spróbować, coś zacząć, albo przynajmniej jak najmniejszym kosztem pójść w tą stronę. To jakby twoim zdaniem, co jest najważniejsze, od czego powinno się zacząć, gdzie ten nadmiarowe kilka tysięcy w pierwszej kolejności wrzucić?
to pójdźmy w tym założeniu, że już projekt mamy. Czyli już jakby nic nie jesteśmy w stanie zrobić, to już jest projekt gotowy i musimy teraz, mamy wybudować to, co dostaliśmy do ręki.
Jasne.
No to tak, w pierwszej kolejności przekonuję inwestora do tego, żeby tej izolacji było 30 cm, nie 20, bo to jest koszt rzędu, nie wiem, 3-4 tysiące złotych, nie? Dochodzi mu.
To wiesz co, to tutaj od razu wtrącę się, przepraszam, i bym wrzucił gwiazdkę. 10 cm grubsza izolacja zwiększy nam gabaryt budynku, nie? Więc to musimy mieć na uwadze pod kątem...
Tak, ale możemy o 2 czy 3% tak. Kubatury możemy zwiększyć bez istotnej...
Wymiar tak. O 2%, tak.
Więc przy 10 metrach, no to...
20 cm akurat.
To 10 na stronę. To powinno się udać, nie? Więc jakby to tak, taka jest pierwsza myśl, którą my zdecydował, bo jest najtańsza. Najtańsza i przynosi efekty. Druga, no zakładamy, że okna są w szczelnej warstwie, tak? Czyli w sensie są w szczelnym montażu, nie? Czyli nie tylko piana i...
To niestety ciągle to nie jest standard, nie?
No to jeżeli to nie jest standard, dziwne, to no. Zadbałbym o to, żeby to był standard. To jest druga kwestia, która nam pewnie pociągnie z jakieś 7-8 tysięcy, tak, spodziewam się, plus do normalnej montażu. I jeszcze bym skłaniał się, jeśli już jesteśmy przy tych oknach i drzwiach, żeby to były okna montowane na podwalinach, bo wtedy pozbędziemy się absolutnie mostków. Żeby okna montować na podwalinach, a nie na przykład na podmurówce, to jest bardzo też istotne, nie? Więc to są w tych oknach, byśmy tam utopili jakieś kolejne 8-9 pewnie tysięcy, żeby to wszystko zgrało. Trzeba było sprawdzić wyceny, jakie są okien na zwykły montaż na pianę, a na montaż szczelny na podwalinach. No bo to trzeba było tylko porównać te dwa parametry i inwestora do tego przekonać. Więc to mamy tutaj jest drugi punkt. Trzeci punkt, najtańszy z możliwych, tynki do samego spodu. Bo tynk zapewnia szczelność powietrzną i umówmy się, że większość tynkarzy tynkuje. Ile przyjdzie stropianu jeszcze tutaj? 20 cm plus 5 szlichta, okej, no to 15 od spodu nieotynkowane, bo po co? No a ten koszt 15 od spodu razy policzyć sobie obwód wszystkich ścian, to na metry wyjdzie pewnie 2-3 metry kwadratowe. No i te 2-3 metry kwadratowe, nawet niech będzie 5 metrów kwadratowych. Razy, no ile, 42 zł za, czy 38 zł za
no metr. Więcej, na pewno więcej.
To mamy kwotę jakąś, nie? Więc to najlepiej po 50 zł policzmy, no to nawet mamy 5 razy 5, 250 zł i sprawa zamknięta, a szczelność budynku mocno poprawiona. No i kolejna kwestia, na którą bym zwrócił uwagę, znowu taka bardzo tania, powiedziałbym, że w kosztach pomijalna, posklejałbym tą taśmę. Wiem, że to ona będzie żółta pewnie, ta ordynarna paroizolacja, ale posklejałbym ją na łączeniach między sobą. Jak już nie tak jakimiś taśmami, na pewno nie taką taśmą tam typu dwustronna czy coś, tylko bardziej bym się skupił na jakimś takim kleju typu Sikaflex, jakimś takim butylowym, coś co będzie bardzo trwałe i takie mocno elastyczne, że nawet teoretycznie po wyschnięciu on nadal jest taki lepki delikatnie, nie? Że on nie jest, nie wysycha, nie robi się taki twardy, tylko on będzie w stanie pracować nam. No więc to są takie podstawy, nie? No już potem już trzeba mieć trochę więcej wiedzy, żeby móc wykonstruować trochę inaczej obiekt, nie? Troszeczkę inaczej zrobić, pozbyć się mostków na przejściu ściany przy dachu, na przejściu z fundamentu w ścianę, to może trochę mniejszy kłopot. No ale to są na różnych elementach typu tarasy, balkony i tak dalej, żeby tam się tego pozbyć. Tych mostków, no to tutaj ta wiedza jest potrzebna dosyć taka, bym powiedział, głęboka, ale no te parametry, o których przed chwilą powiedziałem, no to jesteśmy w stanie mocno poprawić ten obiekt niewielkim kosztem.
Okej. A ja do odmiany, bo tak trochę hurra optymistycznie o tych domach pasywnych, ale mimo wszystko dam kontrprzykład, bo mówiłeś o domu na początku o powierzchni 100 metrów kwadratowych, który jak będzie ogrzewany pompą ciepła, to będzie miał zapotrzebowanie 500 kWh rocznie, no to przy cenie prądu 1 złotówka za 1 kWh mamy 500 zł rocznie opłat za ogrzewanie. Przy czym standardowy budynek miałby zapotrzebowanie około 3 razy większe, więc ogrzewanie kosztowałoby 1500. Różnica 1000 zł, a doprowadzenie budynku do standardu pasywnego 50 000 zł. Czas zwrotu 50 lat. Nawet jeżeli przyjmę, że ceny energii będą rosły po 5% rocznie, to i tak ten czas zwrotu z inwestycji w tym przypadku zajmie prawie 30 lat. Więc daję to jako przykład, bo oczywiście wszystko zależy od konkretnego budynku, ale to też nie jest tak, że zawsze budownictwo pasywne będzie opłacalne, bo w wielu przypadkach ten czas zwrotu będzie po prostu za długi.
To spójrzmy na to jeszcze troszeczkę inaczej. Dodajmy do tego jeszcze jeden argument. Co będzie, gdy faktycznie wejdzie ta piątka na 2050 rok z Unii Europejskiej, która będzie mówiła, że no, zaczną się podatki od śladu węglowego budowanego i tak dalej, zaczną się różne takie rzeczy, na które mają, że tak powiem, chrapkę. Jeżeli to faktycznie tak będzie, to może się okazać, że dwa takie same budynki w tej samej lokalizacji, żeby była jasność, zróbmy je, że one są obok siebie, mają taki sam widok z okien, więc tak naprawdę nie ma żadnych różnic, wyglądają tak samo i pozbywamy się wszystkich innych różnic zakupowych, że lokalizacja to jest do pracy, cokolwiek innego. Podoba mi się bardziej architektoniczny układ, wszystko jest to samo. I gdyby tak było, to za 20, nie wiem, 30 lat ten obiekt, po pierwsze, on nie niszczeje. To jest jakby też argument, którego no, na początku nie widać, ale jedyne, czego wymaga, bo są już budynki, które mają po 30, chyba 5 lat, najstarszy budynek jest w Darmstadt w Niemczech, pasywny, i one tak naprawdę są monitorowane, jak się starzeją, i wychodzi na to, że wystarczy je tylko odświeżyć od środka, to znaczy odmalować, ale absolutnie nie ma żadnej degradacji przegrody, szczelność powietrzna po tych 30 latach pogorszyła się o 0,01, więc tak naprawdę te komponenty, które mimo wszystko były jednak trochę gorsze, no bo 30 lat temu no to te technologie też były inne, no to potrafią się utrzymywać na tym samym poziomie, więc gdybyśmy wzięli te dwa budynki obok siebie i nagle się okaże, że pojawiają się jakieś dziwne podatki, dziwne różne rzeczy na przestrzeni tych 20 kilku lat czy 30 i chciałbym taki budynek sprzedać, to on jednak będzie więcej warty niż budynek, który ma sąsiad obok i jest klasyczny i weźmie moją charakterystykę, weźmie charakterystykę sąsiada i pomijamy oczywiście te inne wątki, no bo to komuś może się na przykład nie podobać ten obiekt, nie? Ale gdyby tam wszystko się zgadzało, no to jednak będzie przewaga tego budynku pasywnego na przestrzeni lat, to znaczy wzrostu jego wartości. Nie?
To jest tak długa perspektywa, że aż dla mnie niewyobrażalna, a poza tym czuję, że i tak Polak sobie poradzi, czyli nieważne co wejdzie, i tak będzie jakiś dokument, który pokazuje, że budynek jest super i jest warty swoich pieniędzy, więc o to bym się jakoś bardzo nie martwił.
Z tym dokumentem to jest taka ciekawostka. No wyobraźmy sobie, że ktoś przychodzi do mnie i mówi, no proszę mi zrobić charakterystykę energetyczną, ale wie pan, tak żeby pasowało, żeby to w ogóle parametry zgadzały się, a najlepiej to jeszcze tak troszeczkę lepiej niż minimum. Jeżeli ja bym na takie coś poszedł i ktoś by ten dom kupił, bo powiedzmy, że on jest do sprzedaży przygotowany, tak? I ktoś by ten dom kupił, no i nagle się okazuje, że w charakterystyce ma napisane, że on jakby po przeliczeniu spali 3 tony peletu. Bo tak było napisane, nie? W charakterystyce. Nagle się okazuje, że on spala 5 i wcale nie ma tak ciepło, jak sobie bym marzył. No i wtedy odzywa się do tego no, finalnie już do mnie i mówi, przepraszam bardzo, ale ja tutaj jestem 2 tony peletu rocznie w plecy, to proszę mi zarówno wartość tych 2 ton peletu przez najbliższe 30 lat zapłacić, no bo pan mi powiedział, że tu jest 3, a jest 5, no, z czego to wynika. Więc to też jest, może się okazać nie do końca tak, jak się mówi. Oczywiście ja rozumiem, że Polak potrafi wiele, machnie ręką, powie, no kurczę, no wyszło 5, no może, wyszło 5, no. Ciężko mi przeliczyć kilowatogodziny na kaloryczność peletu i sprawdzić, czy to na pewno się zgadza. Niemniej jednak będą też takie sytuacje, że takie podkładanie się i robienie sobie samemu pod górkę za jakieś śmieszne pieniądze, no bo umówmy się, że te charakterystyki, no to teraz można gdzieś kupić na Allegro za jakieś 200 czy 300 zł, to może się odbić w pewnym momencie czkawką tym osobom, które się takie usługi świadczą, no bo właśnie mogą się pojawić procesy z tego tytułu, o którym przed chwilą powiedziałem.
Będziemy informować na bieżąco.
Tak, być może to jest pole dla prawników do rozkręcenia nowej gałęzi biznesu, ale to się jeszcze okaże. Tak.
Mam jeszcze jedno pytanie, Krystian, czy ty masz jeszcze jakieś, bo mam na koniec jedno.
Ja też mam jeszcze jedno na koniec. Mhm.
Tak, bo to mówiłeś, słuchajcie, o Niemczech, a są też certyfikaty domów pasywnych. Jestem ciekawy, czy klienci w Polsce oczekują takiego certyfikatu? Czy ma dla nich znaczenie taki certyfikat? Jeżeli tak, to czy wiesz, ile to kosztuje i na czym to w ogóle polega? Bo jak rozumiem, to nie jest tylko dokument, tylko cały proces, który doprowadza budynek do standardu pasownego.
Tak, tak. Znaczy generalnie jest Polski Instytut Budownictwa Pasywnego tutaj na naszym rynku i generalnie ten instytut, gdy się do niego zgłosimy, że budynek chcemy certyfikować, to on go sprawdza tak naprawdę na każdym etapie. To znaczy my nie możemy powiedzieć, no wybudowaliśmy, no jest wszystko dobrze. My musimy przedstawić zdjęcia, fotografie, materiałów termoizolacyjnych i tak dalej, jakie przyjechały na budowę, jakie zostały wbudowane, wszystkie, że tak powiem, parametry tych elementów i to nie taki podpis, że no ja się tam podpisałem, tylko to trzeba sprawdzić. Weryfikują ten projekt pod względem, czy on już sam w sobie spełnia warunki standardu pasywnego i potem co zostało budowane, czy zostało budowane dokładnie to, co jest w tym projekcie, czy zostało budowane coś lepszego, gorszego, jeżeli gorszego, to przeliczają, jak to się ma do tych parametrów, czy one spełni, czy nie spełni, bo czasami jest tak, że no faktycznie jest to na styku. Znaczy, często jest tak, że to jest na styku, no bo umówmy się, że ten instytut, Passive House Institute w Darmstadt, oni to praktykują od 35 lat, więc już się, że tak powiem, nauczyli i tą wiedzę, którą my teraz mamy, no to jest jakby praktyka stamtąd zaczerpnięta i to jest tak, że poniżej tych 15, oczywiście zejść można do 5, nie? To nikomu nie broni, natomiast schodzenie poniżej 15 powoduje, że już ten koszt inwestycyjny w stosunku do zysków, które z tego płyną, jest tak niewyważony, że to jest jakby złoty środek, to jest te 15, nie? Dlatego jest właśnie te 15, a nie 10, czy 17, czy 13, więc potem już są duże koszty, a mało zysku, relatywnie mało zysku w stosunku do poniesionych kosztów, w związku z tym oczywiście wszystko to sprawdzają i dopiero wtedy można uzyskać certyfikację. No, za certyfikacją idzie też taka plakietka, którą można sobie na tym domu powiesić, że budynek jest pasywny i ma jest certyfikowany. Koszt w zależności od tego, to jest wyceniane indywidualnie, czyli jak jest dany budynek, no to jest wyceniany właśnie w tym Instytucie Polskim Budownictwa Pasywnego, który wycenia i opiniuje i jakby sprawdza, czy on jest faktycznie pasywny. Myślę, że te koszty są gdzieś w granicach, w okolicach 10 tysięcy złotych, nie? Myślę tam 8, może mniej, może troszeczkę więcej niż 10, w zależności od obiektu i w zależności od tego, co jest przygotowane, bo może być tak, że tak naprawdę jest inwestor z ulicy, stwierdził, ale wszystko zrobiłem dobrze, no i teraz chcę wystąpić o certyfikację, a w ogóle nie ma tego budynku zaszytego w programie do liczenia budynków pasywnych i nie będzie w stanie. No to najpierw ktoś to musi u nich przeliczyć i tak dalej, to wszystko będą, te koszty będą rosły. Jeżeli ten instytut dostanie wszystko, tak powiem, przygotowane od projektanta, czy też od wykonawcy, no na przykład jeśli chodzi o nas, no to mógłbym mieć pełen wsad, bo i tak to przygotowujemy, skoro to budujemy, no to i tak to wszystko przygotowujemy. Więc jeżeli byśmy im to przygotowali i przedstawili wszystko, no to pewnie ta kwota byłaby troszeczkę niższa, no ale no mówmy się, to są jakieś kwoty rzędu, tam różnice 2 do 4 tysięcy, więc to też nie jest jakiś taki wielki koszt. Natomiast to nie można, to nie wygląda tak, że na koniec się zgłaszamy i mówimy, wybudowałem i jest dobrze, to certyfikujemy, tylko to trzeba już na etapie, najlepiej na etapie projektowania i potem cały ten proces oni z nami są.
Dzięki. Krystian?
No dobra, to ja mam jeszcze też pytanie takie kończące. Bo mówiliśmy sporo na temat tych rzeczy, które warto zrobić w domu, żeby był pasywny i co nam to daje, ale wspominałeś też nieraz wątek, który troszeczkę odłożyliśmy na bok, czyli projektowanie, tak? Wiemy, że trzeba zaprojektować ten budynek po to, żeby był pasywny, żeby korzystał z na przykład stron świata, zysków słonecznych i tak dalej, i tak dalej. Ale projektowanie i te prace przygotowawcze to jest taki moment, kiedy wiele osób zastanawia się, co wybrać, jakie rozwiązania i tak dalej, i tak dalej. Jednym z takich dylematów, jednym z takich obiegowych opinii jest to, że domy szkieletowe są łatwiejsze do uzyskania tych odpowiednich parametrów termoizolacyjności i tak dalej, żeby to był dom pasywny, tak? Mówi się też o tych domach szkieletowych, że domy szkieletowe są cieplejsze. Jest tam trochę bajeru marketingowego, oczywiście w tym wszystkim, ale jakby przytaczam tą obiegową opinię. Co ty sądzisz o tym, jak realnie jest z domami szkieletowymi kontra domy tradycyjne murowane? w kontekście właśnie możliwości osiągnięcia standardu pasywnego?
Nie ma technologii, w której nie da się uzyskać standardu pasywnego. Czy to będzie murowany, czy to będzie drewniany, czy to będzie, no z bala może by się nie udało. Ale tak naprawdę to w każdej technologii prefabrykowany jesteśmy w stanie zrobić budynek pasywny. Jeśli chodzi o budynki drewniane, szkieletowe, to ja uważam, że to jest wbrew pozorom trudniejsze do realizacji, jeśli chodzi o standard pasywny, niż szczególnie o szczelność, niż budynek tradycyjny. Dlatego, że żeby zachować ciągłość szczelności powietrznej, no to musimy już na etapie na przykład montażu belek stropowych drewnianych, które się opierają, że tak powiem, o ściany, no to my już musimy założyć tam tą izolację, żeby ona nie była przecięta, tylko żeby ona była, żeby była jakaś ciągłość na końcówki. Czyli już musimy myśleć o tym, żeby zabezpieczyć te belki, żeby potem ta membrana, która będzie od środka i ona będzie paroszczelna, ona będzie później, tak, dużo później, na wykończonych ścianach, no to my już na etapie stawiania stropu, gołe ściany, my już musimy tą membranę na tych końcówkach tych belek powkładać, żeby to miało ręce i nogi. I to powoduje, że tak, no, cała budowa przed nami, to się może jeszcze przedrzeć, najlepiej to zrobić dwukrotnie, że w razie gdyby ta pierwsza zawiodła, to jeszcze tam jest druga od spodu, a i tak różnie może być, no bo to jednak te belki się układa, jak mi się będzie szurało pod spodem, to może się przedrzeć ta folia, więc tu jest, w mojej ocenie jest dużo trudniej. Też bardzo mało jest budynków szkieletowych, które są bardzo dobrze wykonstruowane pod względem fizyki budowli, a tutaj chodzi o SD, o paroprzepuszczalność przegrody, o jej dyfuzyjność, bo widziałem wielokrotnie takie, powiedzmy, błędy, że jest przegroda, jest dyfuzyjnie, powiedzmy, otwarta na zewnątrz i nagle ciach od zewnątrz idzie płyta OSB, nie? Albo jest nawet w projekcie wpisane, że jest płyta OSB dyfuzyjnie otwarta, tak naprawdę jest tylko dwóch producentów na rynku polskim, którzy mają OSB dyfuzyjnie otwartą. No i teraz co, no, jaka była kupiona, nie? Pytanie, jaka była kupiona i czy nawet tego samego producenta, czy był ten konkretny, jakby nazwijmy to model płyty OSB, który jest dyfuzyjnie otwarty, czy raczej była to OSB, no po prostu, pierwsza, lepsza z brzegu, OSB to OSB, nie? Co się tam będziemy przejmować. Więc jest bardzo dużo takich pułapek w budynku, w każdym budynku, natomiast w szkieletowym uważam szczególnie. Niemniej jednak idzie to zrobić, tylko trzeba się wtedy dużo więcej napracować, dużo więcej przyłożyć i dużo więcej też nadenerwować, napilnować, żeby się ten efekt, który próbujemy uzyskać, nikt tam nam po drodze nie zepsuł, zupełnie nieświadomie, no ale po prostu nie zepsuł.
Czyli jednym słowem, ta obiegowa opinia, którą przytoczyłem, że szkieletówki są cieplejsze, raczej tego nie potwierdzasz.
Nie cieplejsze, one są na pewno łatwiej, szybciej, tak? Wchodzę, ogrzewam, za kilka godzin on jest już ciepły. Wiadomo, że mam wtedy w szkielecie samej konstrukcji mam wełnę, przed szkieletem na zewnątrz mam wełnę, więc jakby sumarycznie grubość tej izolacji, termoizolacji jest większa. Natomiast nadal, czy to będzie szkielet, czy ten, uzyskamy 15 i tutaj nie będzie tak, że w szkielecie mamy 10, a tu w klasycznym mamy 15. Nie, to i w jednym, i w drugim mamy, będziemy mieli 15 kWh i wcale nie będzie to jakiejś różnicy, nie? To będzie tylko kwestia, ktoś sobie zażyczy, o, ja chcę szkieletowy, bo ja nie chcę skorzystać z tej bezwładności, ja chcę mieć tą bezwładność jak najmniejszą i tak dalej, no to znowu zyski słoneczne, nie bardzo mamy gdzie magazynować, budynek nam się łatwiej przegrzewa, jest dużo, dużo niuansów.
Jasne. No dobra, myślę, że powoli możemy kończyć. Wydaje mi się, że rozmowa była całkiem ciekawa, dlatego jeżeli nasi słuchacze macie jakieś pytania do Łukasza albo chcielibyście się z nim skontaktować, pytanie Łukaszu, gdzie można ciebie znaleźć?
No na pewno na kanale Dojść z Inżynierem, no to tam jestem co czwartek, a no oczywiście na stronie Pirodom jest formularz kontaktowy, więc można też przez stronę internetową www.pirodom.com.pl. No to wszystko, co tam wyślecie, czy na maila, którego tam wyślecie, no to trafi do mnie.
Super. Sławku, coś jeszcze?
Nie, bardzo Ci dziękujemy za wizytę, za świetną rozmowę. Powodzenia w rozwoju kanału. Wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć.
Cześć.